Igor Jankę, dzień dobry. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego. Specjalne, bo rozmawiamy o Słowacji, o postrzeleniu słowackiego premiera. Nagrywam ten program w środę wieczorem. Informacje są takie, że premier został postrzelony, walczy o życie, nie wiemy co dalej. Jakie mogły być tego przyczyny, co się stało, tym za chwilę, ale zanim się połączę, podziękowania dla wszystkich patronów. Jak Państwo widzicie, pracujemy dla Was w każdej chwili i kiedy trzeba, robimy nagle program. Jeśli uważacie, że warto wspierać Układ Otwarty i warto wspierać moją pracę, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Mój gość jest w Pradze, nie w Bratysławie, ale to człowiek, który wie wszystko o Słowacji. Martin L., Gospodarskie Nowiny, znany Państwu dobrze. Dobry wieczór, Martin.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz, co wiemy w tej chwili, w środę wieczorem.
Wiemy, że premier Robert Fico był postrzelony dwa albo trzy razy, że jest teraz w tym momencie operowany w szpitalu w Banskiej Bystrycy, co jest w środku Słowacji, że było to po spotkaniu rządu na wyjeździe w regionu a że możliwym sprawcą tego jest 70-letni pan, którego nazwisko podają słowackie media, ale ja byłbym bardzo ostrożny w tym momencie. Nic nie wiemy o tym, dlaczego postrzelił premiera, ale już się rozegrała koło tego trochę polityczna gra, bo rząd, niektórzy członkowie koalicji rządzącej już mówili o tym, że to wszystko rezultat pracy opozycji albo mediów niezależnych, z którymi premier Fico nie był w dyplomatycznym mówiono w bardzo dobrym nastawieniu. Ale powiedzmy tak wstępnie, że może to być rezultat takiego dwóch kampanii wyborczych, bo były wybory parlamentarne i były wybory prezydenckie na Słowacji w ostatnim pół roku. Może to być ta polaryzacja, powiedzmy, społecznościowa, którą w Polsce także trochę znacie, trochę wiecie, na czym to polega. I może to być po prostu takie to nastawienie albo podejście niektórych polityków, i także Roberta Fica do polityky jako gry emocji, gry nenávist, nie do polityky také pozitivné, ale do polityky povedzme negativného nastroje. Čili to jsou také vstępné uvahy, vstępné informace. Informace, Jean podal tylko, že stan premiéra zagraža žičuji, že je operovaný, čili to všechno, co víme. Mluví ono o břuchu, mluví ono o rence, ale naraže v tym momencie szczegółów nie ma.
Kiedy Państwo będziecie słuchać tego programu, być może już będzie wiadomo coś więcej na temat stanu zdrowia i miejmy nadzieję, że przeżyje ten to dramatyczne zdarzenie. Czy możesz trochę opowiedzieć o kontekście też takim przestępczo-kryminalnym, który gdzieś się ciągnął za premierem Fico? On już kiedyś był oskarżony o związki z przestępcami za jego poprzednich rządów. Zabito dziennikarza Jana Kuciaka. Czy możesz trochę o tym opowiedzieć, o tej takiej ciemnej stronie słowackiej polityki?
Powiedzmy tak, że na Słowacji jest to 6 lat od atentatu na Jana Kuciaka i jego narzeczoną i że to po prostu wstrzasnęło całym społeczeństwem i wtedy to oznaczało koniec rządów Roberta Fica. Po prostu niektórzy ludzie czuli się bezkarnie w tym systemie, który stworzono przez Roberta Fica w poprzednich latach, w poprzednim systemie. I mogli się czuć, że mogą się pozwolić na coś takiego. I teraz, jak widziałem niektóre reakcje w niektórych mediach społecznościowych na tego newsa, bylo, že po prostu mafia šebe robí tam tak to, co mafia zvykla robí s lidmi, kteří už še je nepřidajú. Čili to je očiviště bardzo cynične, ale je to taký kontext tej debaty v Senček, to čenž slovackého společenstva, která je přečiv Robertu Ficovi, si myslí, že poprostu on i organizovaná mafia poza jeho partiou jsou čenžům všakéhož ukladu, který poprostu teraz přejmuje vládze bardzo v taky nelagodný způsob, mluvím diplomatičně, od výboru ve vřešňu ostatního roku. Čili jeżeli to jest John IV Ficův, to jest taky najbardziej skoncentrovaný na Fiče osobiště, bo on už nemá těch sponzorů, nemá těch sojušníků, kterých měl. Poprostu teraz je to tyle o jeho možlivostech, o tom, že by on i jeho lidé, ten John poprostu byl, postavu tego bylo, že by on i jeho lidé nebyli sonženi za to, co robili v těch popředních žondách. Čili to byl také hlavné moto tego žondu, čili ty všechny změny v systémě právným, kárným i poprostu i te očiviště vybory prezidentské byly bardzo vážné, že by vyhrál kandidát té žondoucí koalici, který vyhrál, Peter Pellegrini, že by poprostu oni zapomněli, že by všechny instituce i tom situace. No a očiviště v také situaci ataky na média nezáležné, ataky na média publičné, které jsou bardzo, bardzo činčké. Dzisiaj mělo se odbyť na decizia parlamentu na ten témat, že by poprostu média publičné byly podporządkované žondu, alebo koalice žondzovce. Čili ta situace je taká, že dla wielu ludzi poprostu ta polarizácia narastala i může to być jakýž, ale to napravdě spekuluje v té chvíli, napravdě jakýž rezultat ten atentát, ačkoliv nevím je nic na témat tego dlačego, motivu tego atentátu, ale může to být jakýž rezultat tego, že jeżeli robíš svojom politike v Senče takým, že podciągaš to nenávist spolčenství, no to v jakýmž momentě může obručíš je přečivko čebě, ale to napravdě teraz tak trochu taká uvaga ogólna.
Albo to jest, rozumiem, że albo to jest wynik napięć, które są i niezwykłych emocji i komuś po prostu puściły nerwy, co się zdarza. No w Polsce też mieliśmy taki przypadek z prezydentem Gdańska. Albo, jak rozumiem, że to mogą być jakieś rozgrywki między mafijne, między organizacjami przestępczymi?
Ja myślę, że A jest więcej prawdopodobnie niż B. W sensie takim, że naprawdę nie wiemy, wiemy dopiero, jest to parę godzin, wiemy dopiero tylko parę rzeczy na temat tego sprawcy, tego atentatu, który był zatrzymany na miejscu. Slovácké média píšou, že by měl legálně broň, čili poprostu pravdopodobně člověk, který má jakož historie, ale nevím, jestli poprostu, jak mluvíš, puštili nervy, alebo jakaž tam. Někteří moji rozmluvci, s kterými dzisiaj rozmávají, ale mluvili, že byli by bardzo ostrożni, trzeba poczekać na rezultat posiedzenia rządu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego, albo jak to się tłumaczy na polski, to co teraz, po prostu rządu i szefów policji, i služb, že by poprostu to, co oni zrobí, to je, i to je teraz ten moment, v kterém nevím, jaká bude reakce spolčenstva i žondu, že teraz je to všechno na politikách, bo politici očiviště, všichni od paní prezident, všichni mluví, že to nedopříjenča, tak jako co, že jste mi poza všichni liniami červonými, které možno šebě vyobražič, čili potempili to, ale jste teda zpytání, co ten žont urobí, tak povězme oficiálně, v senče, jeżeli, nevím, stan Viontkovi, to byla by extremální situace, že by poprostu tom celou opozici je poprostu spakovač, albo poprostu, jakož tego, a napravdě je bardzo ciężko to v tym momencie jakoś rozważać, co może się dziać.
A czy możesz opowiedzieć trochę o tym kontekście właśnie no takim przestępczym, który wokół Roberta Ficy był, o tej atmosferze, o tym jakby co się wiązało, by przypomnieć tą historię właśnie dziennikarza Jana Kuciaka, dlaczego on został zabity, co się mówiło o otoczeniu Ficy, jego środowisku.
Powiedzmy to tak, że jego partia Smier była spółka akcyjna, tak mówiono, która miała parę sponsorów na początku. I ci ludzie po prostu chcieli, żeby przejąć władzę, nie żeby mieli władzę mógł mieć Fico, ale oni, dla nich było trzeba załatwić interesy państwa.
A mówisz spółka akcyjna w pełnej przenośni.
Oczywiście. Spółka akcyjna, gdzie było znano, było napisano parę książek na ten temat, że po prostu na początku było 5 sponsorów, ludzi, którzy po prostu nie byli oficjalnie członkami, ale byli to ci, którzy dali pieniądze na początek tej partii i oczekiwali, że oczekiwali interesy, oczekiwali przejęcie państwowych spółek, jakieś tam prywatyzacje, pieniądze z funduszów europejskich. I to działo się w trakcie tych rządów poprzednich Fica, ale to się... A tam po prostu była jakaś grupa ludzi, którzy byli tam koło tego, co kręcili i którzy w pewnym momencie poczuli się bezkarni. I mogli siebie, mieli takie poczucie, narzucić cokolwiek, w tym zabicie dziennikarza. No i to skończyło się tym w 2018, gdy po prostu policja musiała naprawdę działać, musiała rozkręcić po tym zabiciu dziennikarza i jego narzeczonej i zmieniły się rządy. I policja i prokuratura mogli naprawdę, to nie minął tydzień, żeby jakaś nowa akcja policyjna na temat, kogo jeszcze wsiędzimy do więzienia z tych czasów poprzednich rządów Fica. No i tak się toczyło, że naprawdę oczekiwanie było takie, że kiedy Fico będzie, jak to się mówi, w kajdanach?
W kajdankach.
W kajdankach. No i on poczuł się tak jak po prostu otoczony i opuszczony przez wszystkich. No i zaczął robić takiego prawdziwego polityka bez jakichkolwiek skrupuł, albo jak to najlepiej powiedzieć.
Bez skrupułów, tak.
Bez skrupułów.
Mhm.
A bez sponsorów.
Mhm.
I pokazało się, że on może robić dobrą karierę, że on musi się obronić politycznie i nie tylko obronić, on może się wrócić, bo ta druga rzecz jest, że te rządy pofycowskie nie były najlepsze i najstabilniejsze, ale to inna bajka. No i on po prostu poszukał wyborców w tej części, powiedzmy, społeczeństwa, które nie ufa demokracji, które ufa więcej rosyjskim kanalom informacyjnym, które ufa więcej takim medium alternatywnym, które ufa konspiracjom różnego rodzaju. No i on stał się konspiratorem i nie tylko się obronił, ale na tym wszystkim wygrał te wybory w ostatnim roku i był w stanie zrobić rządzącą koalicję z dwoma partiami. Czyli i on mocno się w tym sensie polityczno-populistycznym zradikalizował i zrozumiał, że trzeba mieć wszystko w rękach, żeby obronić siebie, żeby nie pójść do więzienia. No i po tym wygraniu wyborczym we wrześniu po prostu zaczął zmienić ten system prawny. Oczywiście policja pod swoją kontrolą, służby pod kontrolą. No i potem wygrali prezydenta. Czyli on teraz miał, jest tak po prostu. I to, co jest głównie w odróżnieniu od tych poprzednich rządów, jest, że on poznał, że po prostu nie trzeba mu tych sponsorów. Tych, którzy tworzyli to zaplecze tej partii, czyli on już teraz może siebie robić naprawdę co chce, w pewnym sensie, ale jego główny cel jest obronić siebie, żeby nie pójść do więzienia.
Ale czy sugeruje, że ci jego dawni sponsorzy mogli stać się jego wrogami dzisiaj?
Nie powiedziałbym wrogami, ale po prostu oni siebie zarobili interesy i nie trzeba im... Oni niektórzy z nich są sponsorami tej drugiej partii rządzącej Hlas, Petera Pellegriniego. Niektórzy po prostu już nie trzeba tych interesów w tym sensie, w tej sytuacji robić, czyli dla nich to po prostu już nie jest, ale jeżeli myślisz to, że jeżeli ktoś z nich miałby interes w tym zabić Roberta Fico, to nie myślę, to po prostu tam ta powiedzmy sensitywność słowackiego społeczeństwa po tym zabiciu Jana Kuciaka, jego narzeczonej, jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo duża, bardzo wielka i nikt nie wie, co wszystko mają ci policjanci, co byli w stanie zgromadzić w czasie tych, kiedy mogli pracować naprawdę swobodnie.
Opowiedz jeszcze o związkach z Rosją i nastawieniu do Rosji Roberta Ficy i no i jego nastawieniu do wojny w Ukrainie.
On jest nastawiony tak tradycyjnie do prorosyjskiej, czyli nie jest niespodzianką, że po prostu nie jest takim otwartym obrońcą interesów rosyjskich, jak jego kolega Viktor Orbán na Węgrzech, ale po prostu otwarcie mówi, że na Ukrainie trzeba po prostu pokój, i trzeba nie dostarczyć broń, ale z drugiej strony umożliwia, żeby słowackie firmy zbrojeniowe pańskie tam dostarczali za pieniądze. Czyli to nie jest problem, żeby na tym zarobić, ale oficjalnie po prostu jesteśmy za pokojem, ale jeżeli ktoś od nas chce kupić broń, na której zarobimy, proszę pana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, on był taki, powiedzmy, radikalnie nastawiony do Zelenského i do tego rządu ukraińskiego, ale już miał spotkanie najpierw z premierem, potem cały rząd po stronie ukraińskiej, po stronie słowackiej i oni po prostu zrobili siebie jakieś tam pragmatyczne stosunki. W sensie Ukraińcy wiedzą, że Fico nie będzie ich sojusznikiem takim jak Polacy na przykład, albo Czesi, ale się nie będzie przeskazał pewnym rzeczom, jako jest na przykład handel bronią w tym sensie, ale że trzeba mieć do tego... I było takim zaskoczeniem po tym spotkaniu rządów, jak z premierem Šmihalem wyszli, on powiedział, tutaj mój przyjaciel Denis i jego ludzie, którzy go spadli na sieciach, rozpoczęli. Jak pan mówi do niego przyjaciel, jeżeli jest przeciwko Ukraińcom? Czyli jest to takie pragmatyczne podejście.
A czy... Bo duża część społeczeństwa słowackiego jest bardzo prorosyjska, tak? Chyba dużo bardziej niż to ma miejsce na przykład w Czechach, prawda?
Tak. Jest to tak, że po prostu oni chcą być tym więcej niż Czesi, tym mostem między wschodem i zachodem i po prostu jest tam jakaś tradycja historyczna stosunków z Rosjanami, jakieś slawianofilstwo i jest tam według badań jest tam więcej takich możliwości dla rosyjskiej propagandy rosyjskich kanálów informacyjnych, czyli jest to, jest to taka mieszanka więcej, więcej prorosyjska, wynikająca z historii, z tradycji.
I to się nie zmieniło przez te 30 parę lat od upadku komunizmu, kiedy Słowacja weszła do Unii, przyjęła euro przecież.
No ale tak to jest pragmatycznie, to pieniądze, ale z jednej strony, a z drugiej strony taka ta mistyczna, tradycyjna, to mógłbym mówić o Polakach, że oni mają swoje przywiązanie do swoich tradycji, które nie zmieniają lata, dziesięcioletami, po prostu, czyli to jest to samo, jest na Słowacji. Jest tam większa ta warstwa prozachodnia, oczywiście. Jest tam wiele ludzi, to pokazało się na przykład w wyborach prezydenckich, to była bardzo wielka mobilizacja po obu stronach i te wyniki pokazały, że to po prostu ten podział społeczeństwa jest 50 na 50 mniej więcej. Czyli to nie jest tak, żeby się nic nie zmieniło, ale po prostu jakieś tam tradycyjne nastawienie tej części społeczeństwa plus po prostu taka powiedziałbym trochę wschodnia niechęć do zachodu, którą nie wiem, do czego bym porównywał w Polsce, nie wiem, taka niechęć do Niemiec trochę, ale to nie jest taka...
A to nie jest niechęć do zachodu, to jest sentyment powojenny, nie?
A to może być tak, ale po prostu, a z drugiej strony chęć do Rosjanów jako braci Słowianów, którzy nas obronili w czasie wojny, kiedy Słowacja byla po tej drugiej stronie, potem zmieniła stronę, a to już jesteśmy w takich tych historiach, które w tym momencie po prostu nie grają tak poważną rolę, jako teraz jest to tak, że jak rozmawiałem z jednym socjologiem przed chwilą, on powiedział mi, że na tej sytuacji, która teraz jest po tym atentacie, że po prostu politycznie przegrywają wszyscy.
A co się może właśnie zdarzyć politycznie? No bo zapewne przez... Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, no ale pewnie przez jakiś czas Robert Fico będzie nieczynny. Jak wygląda to jego otoczenie polityczne? Jak to by sytuacja wyglądała, gdyby ktoś go miał zastąpić?
Jego oficjalny numer dwa jest Robert Kaliniak, który jest takim pragmatycznym biznesmenem, który robi interesy z Amerykanami na temat zbrojeniówki. Czyli ja bym oczekiwał w sensie takiej tej prozachodnią pragmatyczną politykę w tych hard pytaniach, ale nie wiem, czy Fico jest bardzo dobry w tej takiej manipulacji ludźmi, w takim tym podejściu do ludzi i do tego nie ma drugiego. Jest tam parę innych ludzi, którzy mają swoje publikum w sieciach społecznościowych, którzy są w stanie opanować sytuację, ale naprawdę ja z jednej strony się mogę bać, żebym był tak ekstremalny, tego, żeby na przykład się zdecydowali, że będzie jakiś stan wyjątkowy. No to by była ekstremalna sytuacja, która by umożliwiała cokolwiek naprawdę. Przejęcie instytucji, po prostu, nie wiem, emigrację, wsiędzenia polityków opozycji do więzienia, to naprawdę mogłoby się stać. To nie trzeba takiej wielkiej fantazji, żeby to... Ale z drugiej strony to ci pragmatycy, jak Robert Kaliniak, mogli powiedzieć, to słuchajcie, to trochę za dużo, za wiele. Czyli ten taki drugi scenariusz, że po prostu czekamy, jak Fico wyzdrawia, jesteśmy bardzo twardzi wobec opozycji, wobec mediom, ale nie przekraczamy pewnych linii czerwonych. No a to ja widzę w tej chwili jako najprawdopodobniejsze, ale naprawdę spekulacyjnie. I ten taki trzeci scenariusz, trochę bliższy temu business as usual, to jest najmniej pravdopodobný, bo naprawdę ještě nevíme, co za šok slovácké společenstvo přežije i reakcia politików będzie decydująca. Oczywiście nie tylko opozycyjnych, ale nie tylko rządowych, ale i opozycyjnych. Panie prezydencie, po prostu trzeba tą sytuację opanować. Ale nie jestem pewien, jeżeli, bo Fico to zrobił tak, że po prostu nie ma teraz innego polityka w tej koalicji rządowej, który byłby oprócz możliwie Petra Pellegriniego, który był wybrany za prezydenta, który od czerwca będzie rządzić jak prezydent, żeby po prostu postawił się przed ludzi i powiedział spokojnie, sytuacja jest poważna, ale są takie rzeczy, które trzeba zrobić, są rzeczy, które nie można zrobić. Czyli ja trochę się boję histerii niektórych ludzi, jako jest szef tej trzeciej koalicyjnej partii, jak Andrzej Danko, który powiedział, że teraz jesteśmy w wojnie politycznej, na takiej tej otwartej, czyli Jest tam parę ludzi, którzy są w stanie pracować z dezinformacjami, z konspiracjami, czyli więcej ludzi może do tego. Naprawdę tych możliwości jest wiele.
Powiedziałeś, że twoim zdaniem to bardziej wygląda na efekt tych emocji, które targają słowackim społeczeństwem, które jest podzielone. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tym podziale? Czy on jest bardzo podobny do tego polskiego podziału? Gdzie są jego korzenie? Skąd to się bierze? I jak silny on jest?
Powiedzmy to tak, że jest tam grupa ludzi prozachodnia, taka, jak powiem, liberalna, to nie w takim tym bardzo zachodnim sensie, ale jeżeli mamy tutaj konserwatywców, liberalów, narodowców, no tak to są ludzie, którzy po prostu chcą żyć w takim normalnym kraju Unii Europejskiej, europejskim, którzy szanują, że Słowacja jest członkiem NATO, którzy są bardzo, bardzo świadomi tego, że jest tam jakaś wojna, kto jest tam agresorem, którzy nie źle zarabiają, którzy nie mają takie to poczucie codziennego problemów i którzy wiedzą, że po prostu ten kraj ma swoje problemy, niefunkcjonujące instytucje albo źle funkcjonujące instytucje, ale że jest to nasz kraj, który trzeba budować, na którym trzeba pracować. Część tych ludzi jest bardzo powiązana do Czech, bo studiowali w Czechach Słyszałem taką opinię, że teraz jest w Czechach więcej Słowaków niż w czasie federacji, bo już uciekli z tego kraju a nie muszą się uczyć cudzego w Czechach.
Języka.
Języka. No i to jest ta, powiedzmy, a są liberalowie, politycznie są to liberalowie, konserwatywcy, cokolwiek. Z drugiej strony są to ludzie, którzy po prostu są takimi Słowakami, narodowcami, którzy nie mają doświadczenia za granicy, którzy nie mają, którzy po prostu widzą, że lepiej było za komuny. To dla Słowacji komuna to był cywilizacyjny postęp, czyli dla nich to dla wszystkich Słowaków jest taki w odniesieniu do Czechów, to jest zupełnie inny temat. A ci ludzie widzą, że po prostu dlaczego ktoś nam tutaj narzuca, że mamy coś robić my, Unia Europejska, Bruksela, Praga, ktokolwiek, że my to będziemy robić po swojemu, swojsky. Czyli i to są ci ludzie, którzy więcej są, powiedzmy, nastawieni do, nie wiem, silnego państwa, do stosunków z Rosją, do takich mediów alternatywnych czasami. Po prostu i to trochę jest podobne do takich tych Polaków, nie wiem, wyborców PiSu albo takich tych ludzi, którzy po prostu mówią, że to tak to chcemy robić my i niech nam do tego nikt nie mówi, jak to chcemy robić, a jeżeli ktoś, to niech nam da spokój. A nie chcemy być na wschodzie, nie chcemy być na zachodzie, tylko między. Tam to jest takie spektrum trochę ekstremalne, to więcej ekstremalne, mniej ekstremalne, albo ludzi, którzy naprawdę mają jakąś tam nostalgię do czasów komuny, że po prostu było dobrze, no i pan Fico nam zapewni, że będzie dobrze. Czyli to jest taka mieszanka. Nie słyszycie.
W codziennym życiu politycznym Słowacji jest też tak dużo emocji, ostrych słów, agresji. To ona przypomina polską politykę pod tym względem?
W pełnej mierze tak. To było w tych czasie tych kampanii wyborczych w ostatnim roku. I do tego się odwołuje przede wszystkim nie tylko premier Fico, ale jest tam człowiek, który się nazywa Igor Matovič, który wygrał te wybory w 2020 roku, ale to jest człowiek, który nie jest w stanie opanować sam siebie a robi sam siebie, sobie opozycji, nie był w stanie być premierem, nie był w stanie być ministrem finansów, był to ten, który po prostu zrobił taki bałagan na tej scenie demokratycznej, że otwarł politykę dla wielu ludzi z takich kręgów trochę nie ekstremalnych, ale takich dziwnych, nie wiem, jak powiem, takich dziwnokatolickich, to przepraszam Polaków, ale po prostu coś takiego jest tam na Słowacji, albo kręgów takich ludzi, którzy są związani z takimi, no może być, może powiedzieć, sektami. Czyli on robił tą kampanię tą ostatnią kampanię w taki sposób, że pomagał temu napięciu, tym emocjom, czyli po prostu nie jest tylko Robert Fico albo ta strona rządząca teraz, ale moja taka teoria jest politologiczna, muszę powiedzieć, bo Słowacja jest jeden okręg wyborczy, czyli dla ciebie wystarczy, żebyś był bardzo taka kolorowa osobowość, żebyś gdzieś znalazł pieniądze i 150 ludzi na kandydatkę i możesz wygrać wybory. Nie trzeba ci jakiejś tam organizacji, programu, czegokolwiek.
Jest 18 w środę. Premier Słowacji Robert Fico został kilkukrotnie postrzelony i w chwili, kiedy kończymy ten program, walczy o życie, jest operowany. Co będzie dalej? Zobaczymy. Być może, kiedy państwo będziecie słuchać już tego, już to będzie wiadomo. Martin L., korespondent, dziennikarz gospodarskich nowin z Pragi. Martin, bardzo ci dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie, jak zawsze.
To wszystko dzisiaj. Namawiam do subskrybowania i wspierania Układu Otwartego. To było specjalne wydanie Układu Otwartego poświęconego dramatycznemu postrzeleniu premiera Słowacji Roberta Fico. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.